Starsza córeczka była zapłakana. Zdziwiłam się tym bardzo, bo myślałam, że się przejęła, że może ma złe stopnie. Ale jednakowoż wszystko tak milcząco na mnie patrzy i obserwuje mnie. Ja zdziwiona nie wiem, co jest. Pytam się, co się stało. Mówię, masz przecież dobre stopnie. Ona nic nie odpowiada, zaczęła płakać. Więc ja mówię, co jest?
Trudno mi coś powiedzieć, zabrakło mi słów. W pierwszym momencie zostałam tak oszołomiona, no, że nie wiem, co w tej chwili powiedzieć.
Głuszec, Szczecin Radio. Głuszec, Szczecin Radio Over. MT Głuszec, Szczecin Radio. 24:30. Słucham. MT Głuszec woła Szczecin Radio.
Głuszec nie odpowie. Głuszec nie odpowie.
To będzie opowieść o ludziach i o morzu.
Głuszec leży już na dnie. To był rybacki statek. Załoga 16 ludzi. Oto fragmenty dziennika okrętowego. 23 listopada. Łowimy na rynnie norweskiej. Bez zmian. Godzina 22. Morze 6-7. Fala rośnie. 24 listopada. 1:30. Przelotne śnieżyce. Zapalono agregat. Na mostku pełni wachtę pierwszy oficer Bogdan Brzeźniak.
To ja wachtę przyjęłem o 24 od kapitana. No i kapitan mi polecił, że ponieważ został zapowiedziany sztorm, udajemy się pod ląd, nie? Na redemanda. Z tym, że polecił, jak będziemy bliżej się obudzić normalnie, żebyśmy byli we dwóch na mostku, zawsze będzie łatwiej.
Następna strona dziennika. Morze 9, sztorm. Godzina 2:26. Kapitan Franciszek Bartoszak jest już na mostku. Fala od 4 do 5 metrów wysokości. 2:30. Zwrot statku na wiatr z powodu zbyt wysokiej fali.
No więc myśmy zrobili zwrot, bo kapitan jak wstał, wyszedł na mostek, więc zdecydował się, że nie będziemy dalej jechać, tylko będziemy sztormować pod wiatr wolno. Więc zrobiliśmy zwrot na wiatr, stomany wykonany prawo na burt na wiatr. Po kilku minutach jak szliśmy właśnie pod falę, odczuliśmy suchy trzask z prawej burty. Przełożyłem telegraf na cała wstecz, manewr został wykonany zaraz. No i po chwili statek poszedł rufo na falę, zmniejszyłem na mała, wstecz, stop. Został zarządzony alarm opuszczenia statku. Załoga wyskoczyła w pasach na pokład, no i zaraz kontrola ładowni.
Członek załogi, rybak Kazimierz Kopiec, w czasie alarmu nie miał wachty.
Skoczyłem z koi, wybiegłem na pokład w bieliźnie. Zauważyłem, że statek burta, prawej burty jest równo z poziomem wody morza. Wróciłem po korki, korki zapiąłem, wróciłem na pokład. Okazało się, że wody w ładowniach nie ma. Wróciłem z powrotem do koi, położyłem się.
Natomiast w maszynowni pełnił wachtę drugi mechanik Aleksander Grządziela.
Więc wyskakuję do góry, patrzę, że to naprawdę krytycznie, bo statek się przechyla, więc po korki. Mając korki w ręce, bo nie zdążyłem zawiązać, żeby szybko do góry, nie? Co się dzieje u góry? Zauważyłem, że właśnie pomocnik kucharza nie umie zawiązać. Odłożyłem swoje korki, to już go wciągnąłem do mesy, żeby nie przeszkadzał, prawda, w przelocie, wyskakiwaniu, prawda, w korkach. Zawiązałem mu, sam sobie zawiązałem i też wyszłem. Później się to wszystko uspokoiło.
Pomocnik kucharza Eugeniusz Wawruszczak odbywał wtedy swój pierwszy w życiu rejs.
No, z początku to czułem się dziko, ale później już byłem obojętny. Nie wiadomo, co by czekało, to już mogłem sobie w ogóle... Nie zdałem sobie z tego sprawy, byłem obojętny na wszystko. Nawet żebym utonął, to już tak chwilowo miałem taką tremę, że nie mogłem w ogóle się opanować. A później to już byłem obojętny, robiłem to, co mówili.
A tymczasem według dziennika okrętowego morze w dalszym ciągu 8-9, sztorm. Widoczność słaba. 2:48, stop, mała naprzód.
Później szliśmy pod falę, ładownia się okazała sucha, ale on został odwołany, nie? Ale po chwili znowuż był zarządzony ponowna kontrola ładowni. Woda przybiera w ładowni. No i połączyłem się z naszym królikiem. Przekazałem mu to, że woda przybiera, żeby był blisko nas. Załoga zachowała się bardzo dobrze, wszystko było spokojne. I kiedy stwierdziliśmy, że woda jednak przybiera, pomimo tego, że zostało polecone, żeby włączyć pompy i pompowanie pompami awaryjnymi, więc woda nadal przybywała, więc poleciłem znieść tratwy ratunkowe na pokład. No i na pokładzie otworzyłem pierwsze dęgę sam, następnie otwierał bosman, no i załoga. Dęgi były otwarte na pokładzie. Wówczas podzieliłem załogę, niezgodnie tak z alarmem jest na tym, ale zgodnie jak uważałem, znałem ludzi, nie? Poprzydzielałem wszystkich odpowiednio do tratw. Dodatkowo do tratw zostały rzutki jeszcze przymocowane, któreśmy mieli na stanie na statku. No i kolejno normalnie zostały tratwy spuszczane. Załoga spokojnie się zachowywała, wykonywała wszystkie polecenia odnośnie tratw, odnośnie luków. Po puszczeniu dwóch dynk z pokładu, jeżeli już odpłynęły, tam myśli królik ich podejmował na pokład. Ponownie jeszcze ze starszym rybakiem sprawdziłem, ładownię otworzyłem. Okazało się, że wody już jest więcej, przybywa jeszcze bardziej. No i przed samym puszczeniem, jak ja miałem iść do dyngi, to już dynga trzecia była prawie że na wodzie. Też patrzyłem w ładowni, do wody było jakieś 1,20 m.
A tymczasem morze 9, fala od 4 do 5 metrów wysokości. Godzina 3:40. MT Mysi Królik pokwitował wezwanie. Podejmuje akcję do pierwszej tratwy. Woła, że nie może jej znaleźć. Z tratwy wystrzelono czerwoną rakietę. Na pierwszej tratwie był wtedy Kazimierz Kopiec.
Spuściliśmy tratwy, kolejno zaczęliśmy opuszczać statek. W naszej dynce, w której znaczy ja byłem pierwszy, zauważyliśmy, że nie ma powietrza. To znaczy w pierwszym krążku musieliśmy wzywać o pomoc statku, który nas ratował, to jest MT Mysi Królik. Mysi Królik się zorientował w sytuacji, pospieszył nam szybko na pomoc i naszą dynkę odebrał jako pierwszą.
Z pokładu zrzucono 4 tratwy. Widoczność słaba, bardzo słaba. Trzecia tratwa wystrzeliła 6 czerwonych rakiet. Woda w ładowni dochodzi do pokładu. Kapitan daje rozkaz drugiemu mechanikowi, aby opuścił maszynownię. Głuszec unosi się na falach, wryty dziobem. Agregat przerywa, ale pracuje, światło jest. Woda coraz bardziej przybiera. Kapitan daje rozkaz spuszczenia ostatniej tratwy. Gdzie jest pierwsza, druga i trzecia, nie wiadomo. Widoczność słaba, bardzo słaba. Kapitan poleca wystrzelić rakietę spadochronową. Drugi mechanik Grądziela skakuje na tratwę. Ostatni, jego dowódca, kapitan Franciszek Bartoszek. Gdzieś niedaleko jest MT Mysi Królik. A tymczasem bliźniacza jednostka przedziera się przez falę. Dochodzi do tratwy. Stary rybak, pierwszy mechanik Mysi Królika, Kazimierz Sloń, wypatruje rozbitków, wypatruje kapitana. On go dobrze znał.
Nie tylko, że znałem, ale kapitan Bartoszak był moim serdecznym przyjacielem i ja jego również. Na jednym właśnie ze statków, na Głuszcu, jako pierwszy mechanik.
Morze miało 9. Widoczność słaba, śnieżyca, fala bez zmian, 4-5 metrów wysokości. Morze nie szumiało, morze wyło. Rybacy z Mysi Królika nadal poszukiwali rozbitków. Ale odłóżmy dziennik okrętowy i cofnijmy się w czasie razem z pierwszym mechanikiem Mysi Królika.
Gdzieś godzina była 3 nad ranem. Ułożyłem się tak jak flądra na płasko, na koi, żeby mnie nie rzucało, nie? Starałem się zasnąć. Naraz w pół śnie słyszę głos pierwszego oficera. Wstawać! Jeszcze raz powtarza, wstawać! Głuszec na skałach. Musimy zbierać załogę. Więc szybko się zerwałem. Ubrałem się bardzo szybko. Była godzina za 24. To jest jak raz czas, kiedy drugi mechanik staje na wachtę zmienić motorzystę. Reszta załogi, która nie miała wachty w kubryku, bardzo opieszale się ubierała, nie wierząc, że faktycznie jest tak tragiczny moment. Ja sam jeszcze popędziłem załogę, żeby, chociaż to nie moja sprawa, ale żeby szybciej się ubierali. I w tym momencie wyszedłem na pokład. Już Głuszca z prawej strony nie widziałem, więc szybko wbiegłem na szpardek. Po lewej stronie widziałem Głuszca, pięknie oświetlonego i nikt by nie powiedział, że on jest zagrożony. Kapitan Wojnowski, chociaż głośno mówi, wówczas półgłosem, ale po prostu z jakimś przejęciem wydawał rozkazy, ustawiał całą załogę. Po lewej burcie zauważyłem dwa pomarańczowe grzyby, oświetlone u góry małymi żaróweczkami, małymi światełkami. Szybko zbliżaliśmy się do nich. To były tracy dyngi, po naszemu się nazywają dyngi. Więc jedna z nich, ta pierwsza, jakoś pokracznie na wodzie unosiła się. Jedna strona była zanurzona we wodzie, druga natomiast sterczała do góry. Miała bardzo lichą pływalność. Nikt nie wiedział wówczas, że ona jest uszkodzona z naszej strony. Ale zaczęli krzyczeć z tej tratwy: ratujcie nas, bo my jesteśmy we wodzie. Staraliśmy się podejść jak najbliżej. Ona nam była z prawej burty, nie? Fala jakimś podrzutem przerzuciła ich do góry, także przylecieli na naszą lewą burtę. Więc podeszliśmy do nich jeszcze bliżej. Kapitan zarządził wstecz, później znów pół naprzód i stop. Także zasłoniliśmy ich od fali.
Pierwsza tratwa z rozbitkami znalazła się na pokładzie Mysi Królika. Tyle w dzienniku okrętowym, w którym nie ma miejsca na opisy bohaterstwa, bólu, walki ze śmiercią. Na statku walczyli wszyscy, od kapitana do pomocnika kucharza. Stary marynarz, kucharz, stewart i ochmistrz i sanitariusz w jednej osobie, Tadeusz Szubryt, wspomina.
Mieliśmy około jakieś 2 mile do tej pierwszej tratwy. Pierwsza tratwa była uszkodzona, więc całe szczęście, żeśmy akurat ich chwycili, bo tam bodajże było 5 ludzi. Więc mieli uszkodzenie, to znaczy na górze, proszę pana, dziura była taka po prostu wybita, dość duża dziura. No i proszę pana, już byli marynarzy dość poważni w wodzie. Więc to było, ale całe szczęście, żeśmy ich wyciągnęli. No oczywiście oni również byli zimną krwią, no tak się opanowani i pomału dochodzili do nas. No myśmy później za łeb, jak to się mówi, prawda, za kark, jest z jednej strony, z drugiej strony i wyciągaliśmy, prawda, na statek. Więc proszę pana, zaczęliśmy i załogę, która wyciągnęliśmy ich, to automatycznie od razu skierowałem, prawda, do mesy. Tam stół był, prawda, przyszykowany, ciepło, oczywiście nasza własna bielizna, ponieważ nie mieliśmy innych, tylko naszą własną bielizną ciepłą. Zarazem herbata była gorąca. Nacierałem skóry marynarzom, prawda, ciało przede wszystkim, nogi, bo to było zmarznięte niesamowicie, każdy jeden drgał. No i szybko, błyskawicznie do koi, gdzie każdy mógł, to się położył, prawda. Jest małe pomieszczenia tam są, prawda, ale jakoś po dwóch, po jednym, prawda, wygodnie w kocach. No całe szczęście, że mamy po dwie, po trzy kocy, no a zarazem na statku jest ciepło, prawda. Więc następnego, jak tylko to żeśmy zrobili funkcję, jeszcze mój kolega pomagał, współpracownik, no i następnych, zaraz biegłem do przodu i następnego, prawda, wyratowaliśmy. I tak żeśmy wyratowali 4 tratwy i całą załogę. Na ostatnim miejscu to był sternik, proszę pana, i nie, kapitan z Gusa, drugi mechanik i bodajże starszy rybak.
Ostatni zapis w dzienniku okrętowym Głuszca. 24 listopada, godzina 5:15. Statek zatonął. Meldunek drogą radiową na ląd. Cała załoga Głuszca uratowana. Kto się wyróżnił w akcji? Cała załoga Mysi Królika. Dopiero na lądzie wszyscy wskazywali na jego dowódcę, kapitana Władysława Wojnowskiego.
No cóż, załoga dotrzymała jakiegoś hartu ducha, jakiejś postawy takiej obywatelskiej, ze względu na to, że rzeczywiście warunki morskie nie dopisywały nam. Nie zwracaliśmy uwagi na fale ze względu na to, że nie było czasu. Wiadomo było, że Głuszec tonie i trzeba tych ludzi z Głuszca uratować. Załoga Głuszca była naprawdę zdyscyplinowana. No, ja wiem, nie zdarzyło mi się w tej mojej dotychczasowej praktyce spotkać równej załogi, żeby jakaś taka dyscyplina była między załogą. Jakieś takie oczekiwanie, powiedzmy, na przyjęcie, bo myśmy z kolei podchodzili do każdej jednej tratwy i no, trzeba było pewnego czasu, żeby tych ludzi wyciągnąć. No, No fantastycznie, naprawdę fantastycznie załoga się zachowywała, Głuszca.
Tyle słowami kapitana Wojnowskiego o uratowanej załodze Głuszca. Natomiast ani on, ani pozostałych 15 rybaków z Mysi Królika nie chce oceniać siebie. Uczyńmy to my. Kto choć raz był na wzburzonym morzu, nigdy się nie zawaha nazwać ich bohaterami, którzy zwyciężyli morze.